A już teraz dzisiejszy fragment Ewangelii, który rozważał będzie ksiądz dr Krzysztof Łuszczek.
Z Ewangelii według świętego Marka. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
Zanim przejdziemy do tego fragmentu Ewangelii, dziś niedziela misyjna. Czy to jest taki dzień, czy też misję, to sobie zadanie tylko dla księży, zakonników, czy misjonarzy świeckich, czy każdy z nas ma jakąś misję?
My często myśląc o misjach, myślimy o, nie wiem, o Afryce albo o Azji, miejscach, gdzie jest może niewielu chrześcijan albo katolików, ale tak naprawdę Europa też staje się misyjna. I oczywiście jesteśmy też powoływani do tego, żeby głosić Ewangelię w tych rejonach świata, gdzie ona jeszcze nie jest głoszona i tam to powołanie jest wpisane w życie chrześcijanina, w powołanie do wiary. Od momentu chrztu tak naprawdę powinniśmy poczuć się misjonarzami, ale naprawdę nie trzeba daleko jechać. Można głosić Ewangelię nawrócenia w swoim domu, swojemu mężowi, swojej żonie, swoim dzieciom, w zakładzie pracy. Niektórzy mówią, że nawracanie pogan jest dzisiaj łatwiejsze, tych, którzy od urodzenia nie słyszeli Ewangelii, niż nawracanie tych, którzy już gdzieś tam ją słyszeli, są tacy letni, a wszystko wiedzą i tak naprawdę uważają, że jest dobrze. Do nich to słowo jakoś z większą trudnością dociera i wymaga jakby chyba też większego zaangażowania. Ja myślę, że wielu, którzy próbowało to czynić i próbuje to czynić, właśnie chociażby w Europie, ma takie doświadczenie, że jest to pewnego rodzaju trud i to taki nie byle jaki.
Powiedział ksiądz tutaj o innych kontynentach, a coraz częściej słyszy się, że to Europa staje się misyjnym kontynentem.
No tak, oczywiście, dlatego my też tutaj musimy się poczuć jako misjonarze i trochę tak głosić Ewangelię tym ludziom, którzy do których idziemy, albo którzy przychodzą do kościoła, tak jakby oni słyszeli to, no nie powiem, że pierwszy raz, ale tak jakbyśmy chcieli im przekazać pewną nowość, o której oni już albo nie słyszeli, albo zapomnieli, albo ona przestała być dla nich nowością, pewnego rodzaju świeżością. Dlatego na pewno jest dzisiaj wciąż problem głoszenia Ewangelii w Europie, także w naszym kraju, chociażby dlatego, że ludzie się zmieniają, że bardzo szybko zmienia się świat i my powinniśmy na nowo ożywić to słowo, aby ci, którzy przychodzą do kościoła, czy do których idziemy, aby oni faktycznie poczuli, że to słowo ich może pomóc, że ono może im nawrócić, że ono może być ważne dla ich życia, że może ocalić nadzieję.
Wracamy do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Czy można powiedzieć, że to jest fragment o chęci, pokusie władzy, czy bardziej nauka postawy służebnej?
No przede wszystkim to pokazuje, jak bardzo Ewangelia jest prawdziwa, ponieważ pokazuje naprawdę ludzi takimi, jakimi oni są. Rządza władzy jest obecna w naszym życiu od momentu grzechu pierworodnego, kiedy ta nasza ludzka natura została skażona i od niej też nie byli wolni apostołowie. To byli ludzie z krwi i kości. Jeżeli im Jezus powiedział, że on będzie królem, będzie królestwo, no to oni od razu zaczęli troszeczkę tak po ludzku kombinować, a zróbmy coś, żebyśmy byli blisko, a może coś znam z tego też skorzystamy na tym. No i przychodzą do Jezusa z konkretnym pytaniem. Po prostu chcą sobie coś załatwić.
Czy Jezus stanowczo karci swoich uczniów?
Nie widać w tych słowach, żeby Jezus ich stanowczo karcił. Jest, wydaje się, taki nawet trochę dobroduszny, bo tak może i z politowaniem kiwa głową, nie wiecie, o co prosicie, prawda? Nie są do końca świadomi, o co tak naprawdę proszą, ale ta ich prośba została przyjęta i faktycznie oni potem w swoim życiu myśleli może, że to się inaczej ułoży, że będą właśnie królować, że będzie władza, że będzie pieniądze, a było cierpienie, był trud. Jakub zginął śmiercią męczeńską. Jan był prześladowany, przecież musiał uciekać na wyspę Patmos. Także obaj doświadczyli, że ta ich prośba została przyjęta, chociaż być może myśleli, że to się inaczej potoczy.
No właśnie, czyli w ich prośbie nie było niczego złego, czy po prostu oni źle pojmowali misję Jezusa?
Trzeba to popatrzeć aż z innej strony, że oni z Jezusem przechodzili pewnego rodzaju drogę, pewnego rodzaju formację. To nie było tak, że jak Jezus ich powołał, to oni zaraz byli super nawróceni, byli gotowi do wielkich czynów i tak dalej. Zobaczmy, że nawet w chwili, kiedy dzieją się te wielkie rzeczy związane z śmiercią Jezusa, z jego zmartwychwstaniem, no to oni też zawodzą. Piotr się zapiera, spod krzyża uciekają. Tak naprawdę wszystko zaczyna się zmieniać dopiero po wydarzeniu zesłania Ducha Świętego. Już po zmartwychwstaniu oni mają w sobie dużo radości, entuzjazmu, ale wciąż się boją. Zamknięci siedzą, jak pisze, jak Dzieje Apostolskie nam mówią, nie chcą wyjść do ludzi. Dopiero zesłanie Ducha Świętego, jest ta siła, jest ta moc, idą do ludzi, dają świadectwo prawdzie, oddają życie za Jezusa.
Czy też można przełożyć ten fragment na dzisiejsze wspólnoty, niektóre wspólnoty w Kościele i powiedzieć, że to jest jakieś ostrzeżenie dla grup, gdzie na przykład rola lidera jest przeceniana?
Ja myślę, że to można przełożyć w ogóle na nasze życie społeczne i to bardziej widać w tym naszym życiu społecznym, jak to ta rządza władzy bardzo często niszczy nasze życie społeczne, polityczne, ekonomiczne, gdzie wdziera się właśnie chęć wejścia w jakieś układy, korupcja i tak dalej. No to jest choroba naszych czasów, a to wynika z tego skażenia w ludzkiej naturze, jaką mamy od momentu grzechu pierworodnego, że chcemy panować nad innymi. Chcemy panować jedni nad drugimi. Szukamy różnych narzędzi tej władzy. Pieniądze, jakieś emocje, jakaś przewaga psychologiczna, no różne rzeczy wykorzystujemy, aby tą władzę nad drugim człowiekiem zdobyć. Także to dotyczy dzisiaj generalnie naszego życia społecznego. Wiadomo, że życie w Kościele, w tych wspólnotach też jest elementem tego życia społecznego i my w Kościele powinniśmy być dużo bardziej na to uczuleni, że władza to nie przywileje, ale służba. To jest takie może banalne powiedzenie, często powtarzane, ale widać, że ono musi chyba być powtarzane, bo słabo się przedziera do świadomości tych, którzy u władzy są.
A dla niektórych pociąg do władzy może równać się z brakiem pokory. Czy bycie pokornym jest dla niektórych, przynajmniej bycie pokornym jest czymś nieuznawalnym. Chcą wierzyć w swoje możliwości, a pokładanie wszystkiego Bogu bez wiary w te możliwości jest dla nich nieakceptowalne. Czy to jest sprzeczne z Ewangelią, takie bycie niepokornym?
To znaczy, to zależy, jak rozumiemy to bycie niepokornym. Jeżeli rozumiemy to jako taką chęć przeciwstawienia się jakimś układom, jakimś systemom dla dobra człowieka. Natomiast ewangelicznie rzecz biorąc, pokora to jest coś innego. To jest właśnie zaufanie Panu Bogu i nie szukanie dla siebie pierwszych miejsc przy stole, jak mówił Jezus w jednej z przypowieści. Chodzi o to, że pokora dzisiaj nie jest popularna. Ona nigdy nie była w cenie. W cenie były inne rzeczy, dzisiaj też właśnie ilość lajków na Facebooku, czy po tym się mierzy, jakby niektórzy mierzą po tym w cudzysłowie wielkość człowieka. Natomiast w sensie ewangelicznym i tak naprawdę ostatecznie w naszym życiu pokora jest niesamowicie twórcza i ma niesamowitą siłę. To wystarczy wspomnieć siostrę Faustynę Kowalską, gdzie Pan Jezus do niej wyraźnie powiedział, że to, co jest dla nich, to, co mu się podoba i co jest najważniejsze, to jest pokora. To, że ona słucha swojego kierownika duchowego, a nie, że doświadcza nie wiadomo jakich wizji. ta pokora tak naprawdę niszczy moc szatana nad człowiekiem. I ponieważ dzisiaj ludzie są niepokorni, tak dużo jest zła i tak dużo jest panowania złych duchów w naszym życiu, które niszczą nasze relacje, zabijają w nas też poczucie własnej wartości, zabierają nam nadzieję i to jest potem efekt taki, że jesteśmy smutni i zniechęceni.
Czasami też pokorę łączy się, czy też brak pokory łączy się z dużymi ambicjami. Czy Jezus potępia ambicje i władzę?
Jezus mówi, oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie. Pan Jezus nie potępiał nigdy władzy. Potępiał wykorzystywanie człowieka przez człowieka. Obojętnie, czy to się dzieje, że tak powiem, w formie bardziej spersonalizowanej, w jakichś układach mniejszych, czy jeżeli to czyni cały system, nie wiem, państwo. A więc to wykorzystywanie człowieka przez człowieka, okazywanie mu przewagi, władzy, to ma dzisiaj także miejsce. I to nie tylko w krajach gdzieś daleko od nas, blisko nas też. I w naszym kraju też mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że właśnie człowiek jest wykorzystywany przez człowieka. A na skalę taką już, powiedzmy sobie, przemysłową w cudzysłowie, handel ludźmi, rasizm, jakieś inne przejawy, jakaś próba pokazania, że mój naród jest lepszy niż inny, no to to wszystko to jest próba zapanowania nad innym człowiekiem.
Ci uczniowie chcieli być blisko Jezusa. Dlaczego my chcemy być blisko Jezusa? Być blisko Jego ciepła, czy też przyjąć Jego krzyż i cierpienie?
Ja myślę, że jeżeli ktoś ma takie pragnienie bycia blisko Jezusa, to może do końca też sobie tak nie uświadamiać, tak jak ci apostołowie, Jakub i Jan. Natomiast jest to dobre pragnienie. Natomiast myślę, że też niewielu sobie to kojarzy z jakimś ciepełkiem. Bardziej jest to chęć, myślę, odnalezienia sensu w życiu, odnalezienia nadziei. Bo tak naprawdę bycie blisko Jezusa to bycie blisko prawdy. A tylko prawda daje nam wolność. Inaczej jesteśmy zniewoleni. Sami przez siebie albo przez innych ludzi żyje nam się wtedy ciężko, jesteśmy przygniecieni, mimo że na zewnątrz czasem ta nasza kultura jest taka wesołkowata, to wewnątrz jest coraz bardziej smutna i coraz bardziej ciemna, bo nie ma w nas prawdy. Nie ma w nas prawdy o człowieku, o świecie, o relacji między ludźmi, o relacji między człowiekiem a Bogiem i to wszystko nas niszczy. Dlatego być blisko Jezusa, dobre pragnienie, jak najlepsze, to znaczy być blisko prawdy.
A jak się ten fragment ma i też nauka Jezusa do kondycji dzisiejszego świata, który proponuje raczej szybkie rozwiązania i szczęście, ale na krótką metę?
No widzimy, jak się ma. Widzimy, jak wygląda teraz świat. Tak naprawdę stoimy wokół wielu niewiadomych. Taka najnowsza książka specjalisty od sztucznej inteligencji nosi tytuł Nadchodząca fala. Ta nadchodząca fala to jest wielka niewiadoma. Ludzie są nieprzewidywalni, bo właśnie oddalili się od prawdy. Mogą się sami zniszczyć chyba bardziej niż wtedy, kiedy baliśmy się wojny jądrowej. Także to widać teraz. No, taka wojna jak w Ukrainie wydawało nam się, że się już nigdy nie wydarzy w Europie, a jest. I nie wiadomo, co jeszcze będzie.
Ksiądz dr Krzysztof Łuszczek rozważał dzisiejszy fragment Ewangelii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłaci.